Trzeba właśnie trochę włożyć głowę pod zimny kran i ochłodzić te głowy. Bo wie pan, jeżeli dzisiaj słyszymy jakieś zapowiedzi o 300 tysiącach armii, a w ostatnim roku 15 odchodzi, no to to brzmi jak ponury żart albo jakaś, no takie żarty ze społeczeństwa. Czy jedno się robi, a drugie się dzieje. Okay. To jest wszystko gorączkowo robione, czyli najpierw się coś podejmuje, jakąś taką na poły rozumną decyzję, okay, a potem się nagle ktoś reflektuje, kurczę, ja ale to jednak mi czegoś zabraknie. No to dobra, to ja będę teraz robił coś jeszcze. I to są takie szarpane, nerwowe ruchy za kierownicą, które mogą spowodować wypadek. Panie redaktorze, to nie jest kwestia grania w pokera. Dzisiaj no nie, Błaszczak jest, z Kaczyńskim myślę, gra w pokera.
Jest z nami już Paweł Poncyliusz, polityk Koalicji Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór serdecznie. Panu. Dobry wieczór państwu.
Przypomnę państwu, naszym widzom, pytanie nasze, które w sądzie zadajemy. Czy polska armia powinna wydawać jeszcze więcej, czy inaczej może, czy państwo polskie powinno wydawać na armię jeszcze więcej pieniędzy? To jest pytanie, które państwu zadajemy i od tego może zaczniemy naszą rozmowę. Czy ten skokowy wzrost wydatków na Wojsko Polskie jest zasadny pana zdaniem, szczególnie biorąc pod uwagę to, że no, obywatele ubożeją. Pensje rosną dużo wolniej niż rosną ceny. Polacy mają coraz więcej problemów, a w tym samym czasie państwo tak znacząco zwiększa wydatki na armię. Nie da się inaczej faktycznie?
Powiedzmy sobie uczciwie, no jeśli nie chcemy mieć Rosjan tu plądrujących nasze domy, nasze zakłady pracy, nasze miasta, no to taniej jest zawsze się zbroić. Ale oczywiście ja rozumiem to pytanie, bo sam zadaję sobie takie ćwiczenie intelektualne, jak zważyć ilość zakupowanego sprzętu do tego, jakie mamy możliwości, aby ten sprzęt w ogóle był przez kogoś obsługiwany. Same wojska rakietowe i artyleryjskie definiują, że potrzeba kilkudziesięciu tysięcy nowych żołnierzy zdolnych do obsługi hajmarsów, krabów.
Ale to do kiedy kilkudziesięciu tysięcy nowych?
Do momentu dostaw. A te dostawy wbrew pozorom minister Błaszczak zapowiadał, że to jest naprawdę za chwilę. Tak? Więc ja wczoraj w Rzeszowie chciałem moim kolegom na klubie parlamentarnym powiedzieć, nawet chyba powiedziałem, że jest jedna szkoła artyleryjska w Toruniu. Ona nie jest w stanie masowo wyszkolić takiej ilości żołnierzy. No, obsada jednego kraba to jest bodajże 5 osób przy samym krabie i następne 20 parę obsługujących. No więc jeśli my tego typu armatohaubic chcemy mieć tam kilkaset, pewnie do 1000, no bo nam się już mnożą te armatohaubice, 500 hajmarsów i czumno.
Chyba nikt na świecie nie będzie miał tylu hajmarsów, tak?
No ale my nie będziemy mieli tych 500, żeby była jasność. To znaczy Amerykanie już powiedzieli, że tylu nie mają i nie dadzą. Dlatego jest decyzja o K-239 czumno, czyli tej koreańskiej wersji hajmarsa. Ale po prostu nie mamy tylu żołnierzy, żeby wyszkolić czołgistę, potrzeba 3 lat, tak żeby on działał w układzie batalionu, czyli tam 50 paru czołgów. Żeby wyszkolić artylerzystę, potrzeba też około 3 lat, więc też musimy dostosować ilość napływającego sprzętu do możliwości pozyskania nowych żołnierzy. I to nie mogą być żołnierze tacy jak pan i ja, że my od jutra stajemy się żołnierzami na 28 dni, tylko my mówimy o żołnierzach zawodowych. Czyli napływ sprzętu musi być równoległy do napływu wojsk, ludzi do wojska. Dziś nie ma tego. Dziś notujemy po 2022 roku rekordową ilość odejść z wojska do cywila. Około 15 tysięcy. MON nie chce się przyznać tak naprawdę, ile osób odeszło, ale wiadomo, że dużo więcej niż w poprzednich latach. W poprzednich latach było 7 tysięcy. Niektórzy mówią 15, niektórzy mówią nawet o więcej. Jeżeli pan przed chwilą tu podawał chyba nawet te kwoty, mamy 100 kilkadziesiąt tysięcy wojsk łącznie z WOT-em. Mhm. 164 chyba MON podaje. Zobaczymy, jak to jest w praktyce.
No tam prawie 120 zawodowych.
No to jeżeli 15 tysięcy odeszło w zeszłym roku, to 10% stanu armii i powiedzmy sobie uczciwie, odeszli ci, którzy akurat byli wyszkoleni. Ci, którzy byliby najłatwiej do przystosowania do nowych
armatochałów. No ale taki ruch chyba jest też naturalny zupełnie, jeżeli chodzi o armię.
No nie aż taki, no więc właśnie panu pokazuję. No.
Ale panie proszę, ale tak przekładając to na polityczne realia, na polityczny konkret, to co pan mówi, to zakładając, no, dążycie do zdobycia władzy, zapowiadają politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, że innego scenariusza wręcz pod uwagę nie biorą, tylko i wyłącznie przejęcie władzy, czyli przejmujecie tę władzę i co? Zwalniacie zakupy?
Spowalniamy
czy przyspieszacie zwiększanie stanu liczbowego polskiej armii?
No, oczywiście,
jedno albo drugie.
Trzeba, rozumiem, nie, to musi być, tak, dokładnie, jedno i drugie musi być, tylko też trzeba właśnie trochę włożyć głowę pod zimny kran i ochłodzić te głowy. Bo wie pan, jeżeli dzisiaj słyszymy jakieś zapowiedzi o 300 tysiącach armii, a w ostatnim roku 15 odchodzi, no to to brzmi jak ponury żart albo jakaś no takie żarty ze społeczeństwa. Czy jedno się robi, a drugie się dzieje.
Okay, ale proszę przypomnieć, jak liczna była armia, kiedy zostawiała ją Platforma Obywatelska?
Pewnie nie około, około 100 tysięcy.
Niespełna, 95.
90 parę tysięcy. No tak, no, ale,
właśnie,
ale no panie redaktorze...
Wzrost jest o 1/4?
Zaraz.
Ale, jeżeli chodzi o zawodowych żołnierzy?
Ale, zaraz. Spokojnie.
Plus WOT.
Spokojnie.
To chyba jest jakiś progres.
Jak pan pozwoli, to coś
oczywiście
powiem.
Oczywiście.
No, więc... Rozróżnia pan, co było w 2015 roku, a co jest dzisiaj? To jest 8 lat różnicy. Mhm. Znaczy, to jest straszne fałszowanie najnowszej historii przez PiS, który próbuje skopiować dzisiejszą rzeczywistość geopolityczną i cofnąć się o te 8 lat i powiedzieć, o zobaczcie, to już przecież w 2015 roku wszystko było wiadome, co się będzie działo, a że tak powiem, wojsko było mniejsze, a my dzisiaj go zwiększamy. Wszystkie armie w Europie i nie tylko w Europie. Pamięta pan historię Stanów Zjednoczonych, które się zaczęły wycofywać z Europy, wycofywać wojsko.
Reset z Rosją i tak dalej.
Była inna rzeczywistość. Na szczycie NATO w 2010 roku do dokumentów natowskich dopisano Rosję jako partnera dla NATO. Rosyjscy oficerowie, generałowie jeździli na konferencje natowskie jako goście obserwujący to wszystko. W ogóle była inna rzeczywistość, więc przyrównywanie tej sytuacji w wojsku w związku z wojną do tego, co było w 2015 roku, to jest, wie pan, jak porównywanie gruszek ze śliwkami.
Oj, ale 2015 to jest po agresji na Ukrainę już. No to, no
tak, ale jednak mamy do czynienia ATO, gdzie tak naprawdę są dwa okręgi, okopy i wojna pozycyjna i przez ileś lat się tak naprawdę tam za wiele nie działo w tej wojnie. Oczywiście to było po agresji. Pan powie, w 2008 roku była Gruzja, ale w 2010 roku dopisano Rosjan jako partnerów, tak? Partnerstwo z Rosją
zostało
wykreślone. To jest
oczywiście obiektywne fakty. Znaczy, że Zachód zmieniał swoje podejście do Rosji, z tym nie polemizuje, jasne, tak.
Zgoda, że trzeba powiększać armię, zgoda, że trzeba ją modernizować.
Poszła, tylko jeżeli chodzi o
ja
to
nie będę szafował kwotami.
Jeżeli chodzi o to spowalnianie
one muszą, nie.
To w jakim stopniu?
Nie, sprzęt musi napływać, tak jak powiedziałem, równolegle do osiągniętych zasobów ludzkich w polskiej armii. Jeżeli panu powiedziałem, że wyszkolenie czołgów, batalionu czołgów to jest 3 lata, bo rok to jest szkolenie czołgu indywidualnie, następny rok w mniejszej formacji, a dopiero na poziomie batalionu to jest trzeci rok szkolenia i po 3 latach możemy powiedzieć, że 50 parę czołgów jest zgranych ze sobą, no to też panu to pokazuje, jak te czołgi mogą dopływać, a ja mam też takie przekonanie, że minister Błaszczak popadł w taką gorączkę zakupową, na zasadzie setki, tysiące i tak dalej, już teraz, natychmiast. No bo przecież jakie jest uzasadnienie kupowania starych koreańskich armatochaubic, które w żadnym module nie są bardziej nowoczesne niż polskie Krab.
Może chodzi o uzupełnienie tego, co oddaliśmy Ukrainie.
Ale to trzeba było trochę myśleć, jak co się robi. Może trzeba było zamówić Ukraińczyków po to, żeby od razu wysłać to na Ukrainę, a nie wysłać nasze Kraby. Ale problem właśnie polega na tym, że to jest wszystko gorączkowo robione, czyli najpierw się coś podejmuje jakąś taką na poły rozumną decyzję, a potem się nagle ktoś reflektuje, kurczę, to jednak mi czegoś zabraknie. No to dobra, to ja będę teraz robił coś jeszcze. I to są takie szarpane, nerwowe ruchy za kierownicą, które mogą spowodować wypadek. To znaczy, że będziemy mieli setki czołgów armatochaubic w jednostkach tam, tak? I nie będzie na to ludzi. A naprawdę, tak naprawdę od ogłoszenia 300-tysięcznej armii, to ponad rok temu już taką
zaserwowano
taką liczbę, tak naprawdę nic jakiegoś szczególnego się nie dzieje. Oczywiście dzięki ustawie o obronności, obronie ojczyzny, uruchomione zostały te szkolenia 28-dniowe dla chętnych, dla ochotników, czyli tych, którzy nie chcą iść do WOT-u, chcą się po prostu przeszkolić, złożyć przysięgę i być w tak zwanej rezerwie. I to faktycznie zostało uruchomione i bardzo dobrze, ale to nie są żołnierze zawodowi, którzy wejdą do kraba czy do czołgu.
Jasne.
To są żołnierze, którzy mogą mieć jakąś rolę wsparcia. Jasne, dokładnie.
Ale ja próbuję cały czas możliwie dużo dowiedzieć się o tym, co zmieniłoby się, jeżeli Platforma Obywatelska przejęłaby władzę, a jak mówiliśmy już, to nie jest jakieś political fiction szczególne, tylko tak może się zdarzyć. To 300-tysięczna armia.
Platforma ale tego się nie da wyrobić.
To jaka?
Nie da się tego zrobić. Znaczy niech Błaszczak pokaże, jak on to zrobi.
50-tysięczna.
Panie redaktorze.
Wiecie, panie pośle, jakiej chcecie armii?
Nie, ale panie redaktorze, to nie jest kwestia grania w pokera. Dzisiaj no nie, Błaszczak z Kaczyńskim gra w pokera.
Pytanie, jeżeli na...
Nie, ale to jest poker. To nie jest nic poważnego. Znaczy, jeżeli mówimy,
czy mamy armię 100-tysięczną, czy 200-tysięczną, czy 300-tysięczną?
Nie, ale to jest
rząd wielkości.
Ale nie, no to panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, tylko niech pani pozwoli całe zdanie powiedzieć, a nie tylko łapać mnie za, znaczy chwytać mnie za dwa słowa i już na ten temat.
Proszę bardzo, całe zdanie, nawet 10 zdań.
Błaszczak z Kaczyńskim dzisiaj uprawiają pokera, w którym siedzą przy stoliku i licytują, kto da więcej i, że tak powiem, czy będzie odważny, który jeszcze da więcej, czy mu spadną portki i powiedzą, no odpadam od stołu, zostawiam kluczyki od samochodu, przegrałem wszystko. To nie jest kwestia żonglowania liczbami, tylko to jest kwestia w ogóle opisania sobie to, czym ma być armia, jakie mają być cele. My tak naprawdę tego nie wiemy jako członkowie Komisji Obrony. Na Komisję Obrony przychodzi zazwyczaj zastępca Błaszczaka. Błaszczak chyba przez 4 lata.
Minister najczęściej, prawda?
Zazwyczaj. Czasami jeszcze pan minister Ociepa, ale generalnie minister Błaszczak oko w oko z nami się spotkał raz w ciągu 4 lat. Wydaje mi się, że trochę mało.
Jasne.
Ale to nie jest tak, że ktoś pokazuje całościową koncepcję. To co mówi Jacek Bartosiak. No, czy my mamy armię ofensywną, czy obronną, bo jeżeli kupujemy tyle sprzętu, to by to wskazywało, że za chwilę nas Kaczyński poprowadzi na Mińsk czy na Moskwę w tych ilościach czołgów i tego typu sprzętu, który jest kupowany. Jeśli mamy armię obronną, to trochę inaczej to wygląda. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby kupować systemy antyrakietowe, bo też Ukraina pokazuje. Ale na przykład nikt się nie wytłumaczył, po co śmigłowce. Takiej ilości, szczególnie mówimy o bojowych śmigłowcach, które za chwilę, no minister Błaszczak tam przedwczoraj na tej konferencji, którą państwo cytowali, ogłosił. No to jest potężna ilość, a doświadczenie z Ukrainy, bo jednak żyjemy w tym cieniu Ukrainy, pokazują, że wszystkie śmigłowce na linii frontu są strącane. Jeżeli my mówimy o konflikcie symetrycznym, czyli że Polska w miarę nawiązuje, tak jak Ukraina, w tym konflikcie równowagę w ilości sprzętu. Nic nie lata. Drony rozmiaru flyaja, czyli takie obserwacyjne, które produkowane są w Polsce, przeżywają 7 dni, a większe drony, tak jak Bajachtary, parę godzin i spadają. I to też musi naszych wojskowych i ministrów obrony też trochę ostudzić i jakby trzeba trochę inaczej poadresować. Trzecia rzecz, a propos właśnie czołgów, armatochaubic. Nic się nie mówi o potężnej ilości amunicji, jaką trzeba zamówić, bo może nie 700 armatochaubic, a wystarczy 200, ale za to następne 400 luf. Bo przypominam panu, że lufa zużywa się po paru dniach takiego intensywnego konfliktu, jaki jest na Ukrainie. Amunicji wystrzeliwuje taki krab 100 sztuk dziennie. Teoretycznie wojskowi powinni mieć dzisiaj w magazynach do każdego kraba po zapas amunicji na 90 dni, na 3 miesiące. Więc może czasami nie warto szafować tymi tysiącami czołgów, tylko kupić 200 i do tego mieć tyle amunicji, że nie zabraknie nawet na najbardziej intensywny.
Ale jeżeli chodzi o produkcję amunicji, to chyba też ostatnio było to komunikowane.
Ale co mamy?
No, o planach.
Ale to wie pan, ja plany mam też wielkie.
Jeżeli chodzi o produkcję.
Mam plany podróży dookoła świata, wejścia na jakiś, nie wiem, 6-tysięcznik, bo może na 8-tysięcznik je dam rady. Pan też pewnie ma dużo planów, tylko wie pan, to jest takie powiedzenie arabskie, że ten swoje plany ma wielbłąd, a swoje poganiacz tych wielbłądów. I to problem polega na tym, że można mieć gigantomańskie plany, tylko gdzieś się kończą pieniądze, bo ja panu też chciałem powiedzieć, że dziś już płacimy po kilka miliardów rocznie odsetek za wzięte pieniądze, które poszły tylko po to, żeby kiedyś dostać sprzęt. To nie jest tak, że wyjęte zostały pieniądze, czy pożyczone zostały pieniądze w bankach i zaniesione do producentów i przyjechał już sprzęt. My na ten sprzęt będziemy jeszcze czekać następne parę lat. Więc moim zdaniem trzeba to bardziej racjonalnie zarządzać. Ale ja też rozumiem, o co chodzi ministrowi Błaszczakowi. Jemu chodzi o to, że on właśnie może stanąć na konferencji prasowej, z tyłu będzie miał te lufy tych krabów, tych K9, czołgi K2, Hajmarsy, Czumno, coś tam jeszcze. I to będzie niesamowicie dobrze wyglądało w obrazku, no,
mamy
w telewizorze.
Rok kampanii wyborczej, to ale wszystko tylko jest, jest taki, polityką.
No tak, ale jeżeli pan kupi sobie samochód, a potem pana nie stać na zimowe opony, na paliwo do tego samochodu, na ubezpieczenie.
Tak,
a to tak dzisiaj jest, że Błaszczak kupuje najbardziej luksusowy samochód, tylko nie stać go na paliwo do tego, bo on pali na przykład 25 litrów.
Panie proszę, ja ciągle wracam do tych samych pytań. Oto krytykuje pan te, rozumiem, takie zbyt ambitne plany, pana zdaniem trochę, czy nawet mocno przesadzone.
Nierealne.
Nierealne, okej.
Okay. Tak,
co zmieni Platforma? Co zetnie z tych planów? Na ile wydatki na obronność mniejsze?
Ja mogę powiedzieć panu o moim idealnym świecie. Nie mogę mówić po pierwsze w imieniu całej Platformy.
No ale to kto może mówić? Kogo mam zapytać o...
Nie może, dlatego że my nie wiemy, co napsuje Błaszczak w MON-ie jeszcze bardzo. Nie wiemy, jak wyglądają umowy.
Nie są jawne, panie pośle.
Nic nie jest
jawne. Rozumiem, że nie są jawne, no w sensie zawartość kontraktów.
Nie wiemy, co Błaszczak tam robi,
ale jeżeli chodzi o same plany zakupowe, to chyba są mniej więcej jasne.
Ale co wiemy? No jeżeli wiemy, że Błaszczak ogłasza 700 K9, staroci gorszych niż polskie kraby, no to nie wiemy, czy jest podpisana umowa na 700, czy jest tylko na 200, bo ja się obawiam, że tylko 200 ich kupił, ale na konferencji mu to nie przeszkadzało ogłaszać, że to już jest 700. Jak jest z czołgami, też nie wiem, czy to jest tam okolice 1000, czy to jest jednak tylko 200 czołgów K2. Ale jeżeli mówimy o idealnym świecie, to ja bym absolutnie skasował program K9, armatochaubicy K9 i że tak powiem, wszystkie ręce na pokład, jeśli chodzi o zwiększenie produkcji kraba, który jest bardziej nowoczesny, jest bardziej dostosowany do polskich warunków, bo nie wiem, czy pan wie, że pan minister Błaszczak kupił armatochaubicę bez ogrzewania wewnętrznego i bez klimatyzacji, które ma polski krab. Czyli to oznacza, że niech on wsiądzie do tego K9 swojego koreańskiego, który kupił z taką dumą i niech posiedzi tam ileś godzin w upale 30-stopniowym czy w 20-stopniowym mrozie. To jest nie do wykonania. To jest w ogóle zabawne, bo na tej konferencji pan minister Błaszczak mówi, kupiliśmy sprzęt, który sprawdził się na wojnie. Ja się chciałem zapytać, a ile razy K9 oddało strzały w warunkach wojennych, nie poligonowych, tylko wojennych? Moim zdaniem żadnych. A to, że jest konflikt
zaplecze,
koreański,
tak?
Nie, jest konflikt koreański, możliwe, że wytoczone i nic więcej, i sobie stoją. I opowiadanie, że K9 jest sprawdzone w warunkach wojennych, jest po prostu kłamstwem. Ja mogę uwierzyć, że niektóre inne, tak jak Hajmarsy, sprawdzają się, czy sprawdziły się w konflikcie, ale jeżeli chodzi o K9, nie znam. Mam zamiar mu zadać taką interpelację, zobaczymy, co mi odpowie, o ilu strzałach w warunkach wojennych oddanych z K9 mi powie. Wiemy tylko tyle, że pierwsze, które przyjechały K9, to są starocie. To są armatochaubice wyprodukowane w roku 2007-2008. One mają 15 lat.
To tylko
są zmodernizowane.
To jeszcze,
nie, no, ale
lat,
nowe.
To jest taki dramat, jak my przecież my Ukrainie
kraby,
oddaliśmy masę sprzętu. No,
panie redaktorze,
kraby
są,
prawda?
Gansnoje. Kraby wyjeżdżają z Huty Stalowa Wola idą na poligony, idą do jednostek, a już poszły na Ukrainę. Ale teraz tak, więc K9 już ci panu powiedziałem. Najlepiej byłoby skasować ten program i zainwestować spore środki w to, żeby po prostu produkować nie 15 krabów, jak jeszcze w zeszłym roku w HSW produkowano. Ale dlaczego? Dlatego, że MON tak cedził zamówienia. Nie dlatego, że HSW nie potrafiło więcej. Tylko gdyby do HSW poszło zamówienie, kupimy u was 700 krabów, w ile lat nam to wyprodukujecie? To oni inaczej organizują sobie całą produkcję. Mogą pójść po kredyty, zatrudnić ludzi, kupić lufy, kupić stal i zacząć to produkować z pełnym rozmachem. A jak oni mieli takie cedzone zamówienia, a tu może 15 nam wyprodukujecie, a to 12 to kicha. Co do czołgów. Czołg K2, jak rozumiem, trochę jest zastępczy, tak, zastępuje te postsowieckie czołgi, rodziny T-72, które wysłaliśmy na Ukrainę. I to jest moim zdaniem, jeżeli chodzi o taką protezę, jeżeli byśmy mówili o 200 czołgach, okej, niech to będzie, bo musimy uzupełnić te 200 kilkadziesiąt czołgów, które wyjechały na Ukrainę. Ale dalej, moim zdaniem, nie wolno niczego więcej kupować, jeżeli nie jest to wersja spolonizowana, do której polski przemysł ma pełne licencje. Co to oznacza? Że jeżeli będzie wyprodukowany ponad to, co potrzebuje polska armia i będziemy chcieli jako Polska to sprzedać, to nikt nam nie będzie tego ograniczał. Będziemy to mogli pchać, gdzie tylko nam przyjdzie wola. Ja uważam również, że minister Błaszczak nie docenił jeszcze jednej rzeczy, tak zwanego programu silnikowego. Wszystkie tak naprawdę pojazdy pancerne w Polsce mają importowane silniki. Jeżeli zliczymy, że mamy mieć tyle borsuków, czyli bojowych wozów piechoty, które mają być produkowane w HSW, zamówienie jest na 1400 sztuk, czołgów K2 ma być tam 700, armatohaubic, jakie by one nie były, czy to będą kraby, czy K9, następne 700, no to jest to już podstawa do tego, żeby ustanowić produkcję silników w Polsce.
To rozumiem, że jedna z tych konkluzji to jest taka, że polski przemysł obronny, tak?
Znaczy to ja jestem absolutnym fanem polskiego przemysłu obronnego.
I to jest ten moment, w którym...
Tylko też tak nie bezrefleksyjnie, tak? Wszystko trzeba z umiarem. To znaczy, wie pan, no mogę panu przekazać dokumentację konstruowania bomby atomowej, ale raczej zakładam, że będzie miał problem pan z tym, żeby coś z tym zrobić, tak? Wykorzystać to skutecznie. Pan jako pan. Nie mówię, że pan nie zadzwoni do znajomych inżynierów, którzy są dużo bardziej wyspecjalizowani w tej kwestii.
Ale to w sensie, że polski przemysł obronny jest taki mało gramotny?
Nie, no wie pan, zanim pan napisze pana Tadeusza 13 z Głoskowcem, to musi pan przejść etap poznania liter, słów, znaczenia tych słów, rozbudowania tych słów. Znaczy, Boże, wszystko jest swoim etapem. Ja wiem, jaka jest kondycja przemysłu obronnego. No co robi Bumar Łabędy od iluś lat? No jedynie remontuje czołgi, tak? W tej chwili to już nawet nie będzie wiadomo, co mu może remontować, bo wszystko odjedzie na Ukrainę, prędzej czy później. Ale ostatni czołg Bumar Łabędy wyprodukował w końcu lat 90. Potem już były tylko modernizacje T-72. Więc też trzeba twardo stawać na ziemi i nie opowiadać, że jak tylko będzie wola polityczna, to od przyszłego roku będą tam produkowane czołgi. A kiedy Cegielski w Poznaniu produkował czołgi, żeby mieć dzisiaj, żeby móc z przekonaniem powiedzieć, że od 2026 roku będzie produkcja koreańskich czołgów w Polsce w Poznaniu. Jeżeli tam nigdy takich czołgów nie produkowano, tam nawet nie ma załogi, tam nie ma nawet maszyn do tego. Już nie mówiąc o przygotowaniu tej załogi do tych maszyn. Więc wszystko trzeba bardzo ostrożnie. Czy musi być pewien etap przygotowania, wchodzenie na kolejne obroty bardziej skomplikowanych technologii. Tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Więc to jest następna rzecz. Program amunicyjny. Znaczy, dużo jest zapowiedzi, ale chcę panu powiedzieć, że MON w grudniu zeszłego roku po cichutku kupił za 500 000 000 euro amunicję, którą teoretycznie produkuje się w Nowej Dębie, ale zamówił tą amunicję od niemieckiej firmy Rheinmetall. Ale ponieważ PiS generalnie brzydzi się Niemców, nie lubi w ogóle, a Niemiec jest to wygodne do bicia, no więc nie
inaczej
kupił
niż
tego. Nie, to nie chodzi o to. Znaczy, Platforma patrzy na to, co jest możliwe i co jest racjonalne. I na pewno jest racjonalna współpraca z przemysłem niemieckim, jeśli chodzi o amunicję, bo to jest najbliższy producent, poważny producent amunicji. Znaczy jest jeszcze Słowacja, ale moim zdaniem nie ta skala. I teraz problem polega na tym, że PiS się brzydził kupić od Niemca tej amunicji, w związku z tym wykorzystał do tego agencję natowską i poprzez agencję natowską kupuje tę samą amunicję. Tylko problem polega na tym, że może być kłopot z jego dostawą, dlatego że ta amunicja musi być wyprodukowana, wie pan gdzie? południowej Afryce. A jak wiemy, południowa Afryka jest w ramach państw tak zwanych BRICS. I może być tak, że jak przyjdzie moment eksportu, to rząd...
To Rosja, dodajmy.
Też jest w Rosji. Rosja jest południowa Afryka. I może być tak, że rząd południowoafrykański powie, o, do Polski nie ma takiej możliwości. Więc program amunicyjny musimy natychmiast rozwinąć w Polsce. Ale to nie może być program, który dzisiaj się toczy. Czyli tak naprawdę przywoży się komponenty ze Słowacji czy z innych krajów i składa się do kupy i mówi, o, my produkujemy amunicję. Bo to nie jest żadne produkowanie amunicji, bo to tak jak pan i ja produkujemy szafy, bo sobie kupimy w paczkach w Ikei, złożymy w domu i powiemy, że wyprodukowałem szafę. No nie, pan tylko ją złożył, ja też ją.
Ale satysfakcja jest potężna.
No, ja bardzo lubię.
Panie Poszcze, to tak na koniec, tylko do tego jednego pytania wrócę o liczebność polskiej armii. Jakie są plany, oczekiwania, założenia Platformy Obywatelskiej? Jeżeli nie 300 tysięcy, to...
Znaczy nie, ja, nie, zaraz. Ja nie mówię, że ludzi pod bronią...
To mi się daje podstawowe pytanie jednak, mimo wszystko.
Ale bo moim zdaniem ludzi pod bronią w Polsce możemy mieć 300 tysięcy. Możemy nawet ją mieć tak... tych ludzi możemy mieć tak skonstruowanych i zorganizowanych, że nawet nie za bardzo trzeba jeszcze powiększać to, co jest. Może o kilka... Nie wiem, jeżeli założymy, że dzisiaj naprawdę jest 120 tysięcy... że tam 117 tysięcy wojska zawodowego... No to może jesteśmy w stanie to dociągnąć do 150, ale będziemy mieli pod bronią 300 tysięcy ludzi. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę 100 tysięcy policjantów, którym też częściowo przypiszemy pewne role w czasie wojny, Straży Granicznej, Służby Więziennej, może też i w jakimś stopniu wszelkiego rodzaju tych organizacji paramilitarnych, które też w jakikolwiek sposób zorganizujemy i włączymy do wojska, gdzie widać, że na Ukrainie walczy każdy, tak? Walczą ci, co na blok
150-tysięczna armia.
Nie, to, nie, ja nie będę szafował. Może to jest 175. No, to jest kwestia właśnie rozliczenia tego.
Poszle, dlaczego? No, czy to jest naprawdę ja panu mówię bardzo szczegółowe pytanie, ale jeżeli chodzi o przyszłość polskiej armii? Jak ma być liczna?
Ale skąd ja mam wiedzieć, co jeszcze Błaszczak zepsuje?
Jest pan członkiem Komisji Obrony Narodowej i jednym z ważniejszych polityków Platformy, jeżeli chodzi o obronność?
Skromny poseł, wyrobnik winnicy pana, ale chciałem tylko powiedzieć tyle, że kwestia ilości, musimy patrzeć na to całościowo, z wszelkimi zdolnościami. Jestem wielkim zwolennikiem takiej obrony powszechnej, ale to znowu musi być rozumne. Dzisiaj nie ma absolutnie możliwości powrotu do poboru powszechnego, ale też już widać, jak dziś PiS potyka się o własne sznurowadła, jeśli chodzi o to zwiększanie ilości wojska. I wie pan, gdzie jest tego najlepszy dowód? W WOT-ie. Ja przypominam, że Antoni Macierewicz, kiedy był jeszcze ministrem obrony, łatwo ogłaszał, że WOT będzie miał 50 tysięcy żołnierzy w ciągu tam 3 lat od momentu założenia, powołania. Wie pan, ile ma dzisiaj WOT? 30 tysięcy. I pomimo tego, tej wielkiej chęci, tej wielkiej presji, nie udało się jak na razie WOT-u zbudować do poziomu 50 tysięcy. I to jest przesłanka i takie memento dla każdego polityka, który lubi szafować jakimiś konkretnymi liczbami, nie opierając się na realiach, na tym, jak wielu ludzi młodych chce iść do tego wojska, bo to jest też kwestia pewnego etosu, który trzeba zbudować.
Ale jak sobie, panie proszę, przypomnę, co wy mówiliście o WOT-ie wtedy, a co wy dzisiaj mówicie?
Nie,
wy w sensie
pan mnie nie,
opozycja,
nie wywołuje, bo ja akurat zawsze byłem zwolennikiem. Nie było mnie w Sejmie wtedy, kiedy był powoływany WOT, ale ja nigdy nie miałem takiego...
Nie mówi pan o wojsko Macierewicza i tak dalej, tak?
Ja nie mówiłem, tak. Okay. To nie ale... znajdzie pan mojego takiego cytatu
ale
żadnego.
Platforma Obywatelska jako taka powszechnie nie ma dzisiaj, tak dzisiaj mówiła, to... odsądzała od
Nie, tylko
wiary,
znowu jesteśmy dzisiaj w innym momencie. Ja tylko panu mówię, bo pan oczywiście wyciąga już jakby kolejny argument, a ja panu mówię, WOT-u się nie udało zbudować do 50 tysięcy, które miały być bodajże w 2018 roku, a dzisiaj mamy 2023 i dalej jest 30 parę tysięcy. To jest memento dla każdego polityka, niezależnie czy z PiS-u, czy z Platformy, że licytowanie takimi liczbami na zasadzie zagrywki pokerowej naprawdę nie ma sensu, bo my nie gramy w pokera, tylko my musimy dzisiaj patrzeć na rację stanu. Jeżeli będzie 150 tysięcy, to musimy tych żołnierzy dobrze zorganizować w 150 tysięcy. Jeśli będziemy mieli ludzi pod bronią 300 tysięcy, to też trzeba ich dobrze zorganizować, przemyśleć, jak ma to wyglądać. Ale dziś ja obawiam się, że niestety ta tendencja odchodzenia doświadczonych żołnierzy będzie coraz powszechniejsza. I to nie jest tak, że te kilkanaście tysięcy, które odeszło, to odeszli na emeryturę. to nie są tylko emeryci, to są między innymi ludzie, którzy mieli już po prostu po dziurki w nosie, że tak powiem, braku etosu. O tym też Bartosiak bardzo często pisze, mówi, że po prostu wielu oficerów jest już załamanych, czy kiedyś doczeka takiej armii nie w stylu Ludowego Wojska Polskiego, tylko nowoczesnej armii, gdzie prawda jest najwyżej ceniona, na sensie szczera prawda, gdzie się mówi, gdzie dzisiaj zawaliłem, gdzie się jutro poprawię i nie skutkuje to tym, że nie będzie awansu na kolejny stopień po, nie wiem, 2-3 latach. A dziś często ktoś, kto się przyzna w debriefingu, że no gdzieś tam w manewrach nie udało się pewnej rzeczy osiągnąć z tego i tego powodu, to jest zapisane w dokumentach po to, żeby mu przywalić i nie dać awansu w kolejnym razie. Czym to się kończy? Tym, że tacy ludzie, którzy przez kilka lat nie awansują, po prostu rezygnują z wojska, nawet za cenę tego, że nie docierają do tego minimalnego wieku emerytalnego wojsku.
I tym też kończymy nasz
Przepraszam,
program.
Pana zagadałem.
Nie, broń Boże. Bardzo ciekawa rozmowa.
Wybaczyć.
Mam nadzieję i przekonanie, że nasi słuchacze też tak ją odbierali. Paweł Poncyliusz.
Ale nawet w Platformie mnie blokują, że za dużo gadam o wojsku.
Naprawdę, tak?
Znaczy, że mówią, dobra, już tam...
Nie chcą za dużo
nie,
gadać.
Nie, chcą, tylko że ja może mam za dużo takiej ekspresji w sobie, że może trzeba było połowę.
No ale to w polityce, panie pośle, ekspresja to raczej zaleta niż wada, jakby nie patrzeć, szczególnie teraz w kampanii, to im więcej,
do kampanii
tym lepiej wszystkich. No prekampania póki co. Paweł Poncyliusz w każdym razie był gościem dzisiaj Wieczornego Ekspresu. Bardzo panu posłowi dziękuję za tę rozmowę.